wieczór, buonasera. W poprzednim odcinku opowiadałam o piecie Michała Anioła, która znajduje się w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie i jest powszechnie bardzo znana. Michał Anioł Buonarroti wyrzeźbił ją na początku swojej kariery, gdy miał 22 lata i rzeźba sprawia wrażenie idealnej. Dziś skupimy się na ostatnim dziele Michała Anioła, stworzonym pod koniec życia, piecie Rondanini, które znajduje się na Zamku Sforców w Mediolanie. Tytuł ten sam, Pieta, ale różnice wynikające z różnych etapów życia artysty ogromne. Posłuchajcie. Michał Anioł nigdy nie przebywał w Mediolanie. Urodził się w Toskanii, studiował we Florencji na dworze Lorenza Medyceusza, spędził nieco czasu w Bolonii, ale najdłużej mieszkał i pracował we Florencji i w Rzymie. Jego ostatnie dzieło, Pieta Rondanini, trafiło do Mediolanu w 1952 roku, kupione przez Urząd Miasta Mediolan. Nazwa Rondanini to nazwisko markiza, który nabył ją po śmierci Michała Anioła. Jednak ta pieta nie miała być na sprzedaż. Jest to najbardziej intymne dzieło Michała Anioła. On sam wybrał temat, nie było żadnego zleceniodawcy. Michał Anioł to przede wszystkim rzeźbiarz. Namalowanie Kaplicy Sykstyńskiej można powiedzieć, że było wypadkiem przy pracy. Nigdy wcześniej bowiem nie malował fresków. Oczywiście wszyscy mu takich wypadków przy pracy zazdrościmy, ale to właśnie marmur był dla niego najważniejszy. W dzieciństwie miał kontakt z kamieniarzami i zawsze odnosił się z ogromnym szacunkiem do osób wykonujących ten zawód. Sam jeździł do kamieniołomów, żeby wybierać taką bryłę, która, jak twierdził, już miała w sobie ukrytą postać i chodziło tylko o to, aby ją wydobyć. To założenie, że marmur zawiera w sobie formę, a artysta jest tym, który ma tę formę uwolnić, jest odniesieniem do idei neoplatonizmu, gdzie mówi się o duszy uwięzionej w ciele, o uwalnianiu czystej duszy z ciała, które upada. Z powodu marmuru Buonarroti popadł w konflikt, nie jeden zresztą, z Leonardem da Vinci. Żyli niemal w tym samym okresie, doceniali nawzajem swoje geniusze, jednak co jakiś czas wybuchały między nimi kłótnie. Tematem jednej z nich była właśnie rzeźba. Leonardo, który był postacią bardzo pasującą do Mediolanu, spacerował po ulicach w najmodniejszych ubraniach, z długimi włosami rozwianymi przez wiatr, w pewnym momencie stwierdził, że rzeźba to nie jest dziedzina sztuki, tylko rzemiosło, bo trzeba się za bardzo namęczyć i nabrudzić. To rozwścieczyło Michała Anioła, dla którego rzeźba była absolutnie najważniejszą dziedziną sztuki i wcale nie zwracał uwagi na to, że chodzi cały pokryty białym pyłem. On z kolei oskarżał Leonarda o to, że marnuje swój geniusz i talent na tworzenie na przykład latających ptaszków w celu zabawienia ówczesnych celebrytów. Podejście Michała Anioła do rzeźby było dość mistyczne. Uważał, że rzeźbiarz odejmuje materię, aby wydobyć prawdziwą formę. Natomiast malarz tę materię dodaje. I to odejmowanie materii wyraźnie widzimy w piecie Rondanini. Pod koniec życia chciał stworzyć rzeźbę, która będzie lepsza niż wszystkie te, które stworzył do tej pory. Zaczął ją rzeźbić, jak miał 77 lat, później miał przerwę, wrócił do niej w wieku 80 lat, nie dokończył, bo zmarł jak miał 89 lat, 4 dni po tym, kiedy po raz ostatni uderzył w nią dłutem. Pieta Rondanini kryje w sobie wiele zaskakujących, niepasujących do siebie elementów. Przypomnę, że nazwa pieta bierze się od niemieckiego słowa Vesperbild, czyli ukazanie, przedstawienie wieczoru. Wieczoru pożegnania Maryi ze zdjętym z krzyża synem, o czym opowiadałam w poprzednim odcinku. Tutaj Maryja ma dwie twarze, a Chrystus dwa prawe ramiona. Michał Anioł, dążąc do wyrażenia swojej wizji i nie musząc już się liczyć ze zdaniem zleceniodawcy ani z żadnym deadline'em, wielokrotnie zmieniał zdanie. Najstarsza część rzeźby to ramię, prawdopodobnie Chrystusa, które jednak obecnie nie pasuje ani do Chrystusa, ani do Maryi. Po zmianie zdania Michelangelo zachował je dla zachowania równowagi rzeźby. Później miał je zniszczyć. Jednak, jak ciekawie opisał to Irving Stone, oczywiście w fabularyzowanej opowieści o Michale Aniele, Udręka i ekstaza, w czasie pracy dostał udaru, przeżył go, a potem, jak wrócił po kilku dniach do rzeźby, spojrzał na to ramię, na którym wykuł żyłę, sprawiającą wrażenie, że krew pulsuje w niej bardzo intensywnie, spojrzał na swoje żyły, gdzie wydawało mu się, że krew pulsuje w nich znacznie wolniej, i doszedł do wniosku, że życie przemija. To, co pozostaje, to dzieła sztuki. W drugim etapie stworzył jedną dużą postać Maryi, a potem jeszcze raz zmienił zdanie i z ciała Maryi wykuł postać Chrystusa. Dlatego też Chrystus jest taki wychudzony, bo nie było już wiele materiału. Z drugiego etapu pozostała część twarzy Maryi. Lewe oko, górna część nosa, welon, pod którym ukryte są włosy. Trzeba jej poszukać. Widzimy ją, gdy staniemy z boku, w prawym dolnym rogu. Gdy stoimy przed rzeźbą, to widzimy późniejszą twarz, która znajduje się naprzeciw nas i jest lekko pochylona na dół. Chrystus jest nagi. Rzadko się zdarza, aby dorosły Chrystus był przedstawiony bez płótna przewlaczonego na biodrach. Ma to natomiast często miejsce w przypadku Dzieciątka Jezus. W każdym przypadku oznacza to podkreślenie człowieczeństwa Chrystusa. Tego, że On, Bóg, stał się człowiekiem, żeby umrzeć za grzechy ludzkości. Cała rzeźba jest w stanie surowym. Wypolerowane są jedynie nogi Chrystusa, ukształtowane i ułożone, jak zauważył kiedyś mój turysta z zawodu ortopeda, idealnie jeśli chodzi o anatomię podtrzymywanego martwego ciała. O tym, że Michał Anioł wypolerował tylko tę część rzeźby, prawdopodobnie zdecydowały motywy praktyczne. Najłatwiej i najwygodniej było mu do nich sięgnąć w wieku 80 kilku lat, dlatego zaczął z tej strony. Michał Anioł to postać bardzo impulsywna, bardzo wybuchowa. Swoje udręki i emocje wykuwał w marmurze, to w nim szukał ukojenia. Pod koniec swojego życia czuł się bardzo zmęczony, samotny i opuszczony. Po tak wielkim zaszczycie, jakim była nominacja na dyrektora prac nad kopułą Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, nocą zamykał się w swoim studiu i szukał pocieszenia w marmurze, który od zawsze był jego jedynym sprzymierzeńcem. Po raz kolejny wraca do tematu piety, do ostatniego uścisku między matką a synem, do pożegnania, ale też do poszukiwania sensu życia, rozważania na temat przejścia pomiędzy życiem a śmiercią. Już od dawna nie interesują go idealne kształty. W malarstwie przesadnie maluje ekspresję po to, aby wydobyć duszę, co później zostało wykorzystane przez twórców manieryzmu. Wspominałam o tym w odcinku o Arce Noego Luiniego. A tu, pod koniec życia, ciało właściwie już go nie interesuje. I w Piecie Rondanini ciało Maryi wręcz zlewa się z ciałem Chrystusa. Znika. Pozostaje dusza. Rzeźba nie jest skończona. I właśnie to nieskończenie jest pytaniem o nieskończoność. Nieskończone postacie Michała Anioła wywarły ogromny wpływ na sztukę współczesną, na wielorakość interpretacji. Nasz Igor Mitoraj, który pracował w Pietra Santa, gdzie w przyszłym roku ma być otwarte muzeum na jego cześć i gdzie po marmur jeździł Michał Anioł, również odrzuca klasycznego człowieka idealnego, a wybiera tego, który upada i któremu zawsze brakuje jakiejś części ciała. Rzeźba Pieta Rondanini jest wyrazem ogromnej intymności, a jego niesamowita ekspozycja w Muzeum na Zamku Sforców pozwala nam wejść w intymność z autorem. Mamy ją na wyciągnięcie ręki, niczym nieodgrodzoną, więc możemy zobaczyć ostatnie ślady pociągnięcia dłutem Michała Anioła. Widać to najwyraźniej z tyłu rzeźby i jeśli staniemy w lewym tylnym rogu, to niektórzy twierdzą, że odwrócona postać Chrystusa przemienia się w zgarbionego starca z brodą, który patrzy w naszym kierunku. Nie wszyscy to potwierdzają, jednak fakt, że Michał Anioł chciał, aby to dzieło stanęło na jego grobie, może tę wersję potwierdzać. Obecnie rzeźba stoi na super nowoczesnym, niezbyt ładnym urządzeniu wymyślonym przez Japończyków, które niweluje wstrząsy wywoływane przez pierwszą linię metra, jaka powstała w Mediolanie w latach 60. W nocy przed otwarciem Expo w Mediolanie w 2015 roku została przeniesiona do odnowionej sali dawnego szpitala dla żołnierzy hiszpańskich zarażonych dżumą, którzy tu oczekiwali na śmierć. Odnowił ją jeden z najbardziej znanych włoskich architektów, Michele De Lucchi, który wybór tego miejsca opisał w następujący sposób. Jest to miejsce wielkiego cierpienia, przystosowane na przyjęcie rzeźby wyrażającej intensywne uczucie matczynej boleści. Rzeźba stała się jednym z symboli Mediolanu. Jej znaczenie dla miasta zauważył i docenił inny, niezwykle znany architekt. Daniel Libeskind, Żyd urodzony w Łodzi, który dla Łodzi stworzył wiele niewykorzystanych niestety projektów. Jego najbardziej znany budynek w Polsce to Żagiel w Warszawie na ulicy Złotej 44, gdzie jeden z apartamentów należy do Roberta Lewandowskiego. Daniel Libeskind zainspirował się pochylonym kształtem rzeźby do stworzenia nowoczesnego drapacza chmur, jednej z trzech wież w nowoczesnej dzielnicy Mediolanu City Life. Na koniec zapraszam Was do tego, abyście odszukali i wysłuchali pieśń Jacka Kaczmarskiego Stary Michał Anioł i Pieta Rondanini, który również uległ jej czarowi. Zapraszam Was również do odwiedzenia Mediolanu, który niesamowicie łączy historię z nowoczesnością. Chętnie Was po nim oprowadzę jako licencjonowany przewodnik. Dobranoc, buona notte, ale może też do zobaczenia wkrótce. Arrivederci, a presto.